czasie szczególnym w naszej ojczyźnie i właściwie na całym świecie, który teraz przeżywamy, warto zatrzymać się na pierwszych słowach Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Mówi do samarytańskiej kobiety: daj mi pić. My sobie nie zdajemy sprawy, jaki to musiał być dla niej szok. Nie zdajemy sobie do końca sprawy, co oznaczała ta prośba. A więc spróbujmy sobie zdać sprawę. Trzeba sięgnąć do Starego Testamentu i wszystkich praw, przepisów dotyczących czystości i nieczystości, jakie Bóg dał Izraelowi. Dla nas one dzisiaj są trochę zawiłe, trochę niezrozumiałe. Może dzisiaj je trochę bardziej rozumiemy. Bo oni nie mogli wielu rzeczy zrobić, żeby się nie zanieczyścić, żeby nie stać się nieczystymi. Kiedy się człowiek czegoś dotknął albo kogoś dotknął, nawet bezwiednie, stawał się nieczysty i potrzebował oczyszczenia. I to zaciągnięcie nieczystości i oczyszczenie było takie trochę duchowo-fizyczne wręcz. My tego do końca nie rozumiemy. Dzisiaj patrzymy na to i widzimy, że wiele z tych przepisów miało swoje bardzo dobre skutki higieniczne. Że chroniło właśnie Żydów przed różnymi epidemiami. Dlatego, że się właśnie tak zachowywali. Ale oni w ten sposób tego nie rozumieli. Oni to rozumieli na sposób religijny i takie było przesłanie Boga. Z Bogiem trzeba się spotkać jako człowiek czysty. I rozumieli to wręcz tak dosłownie, że to ogarnia całe ich ciało wręcz, jeśli się dotknął zmarłego albo dotknął się czegoś, czego używa poganin, nieczysty. Samarytanka była nieczysta. Nieczysta. I pobożny Żyd, który chciał przed Bogiem być czysty, nigdy w życiu nie zapytał, nie poprosiłby takiej kobiety, mówiąc: daj mi pić. Dlatego to zdanie Samarytanki: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę? Jeszcze nie miał nic, żadnego czerpaka i tak naprawdę ona by musiała mu dać swoje naczynie. To było absolutnie niedopuszczalne. Więc to jest szokujące, że Jezus z takim wielkim pragnieniem prosi o coś, co może go uczynić nieczystym. Nieczystym. I tu musimy zrozumieć, że te przepisy dotyczące czystości i nieczystości były niezwykle mądre, niezwykle głębokie, bo one sprawiały, że oczywiście jeśli ktoś ich nie zdeformował, nie traktował ich tylko i wyłącznie zewnętrznie, ale sięgnął do ich sensu, to one uświadamiały człowiekowi, czym jest grzech. W pewnym miejscu w Ewangelii Jezus powie, kiedy zarzucą mu, że jego uczniowie nie obmywają tych wszystkich kubków i tak dalej, i dłoni, która przypadkiem tam była, mogła się zanieczyścić i tak dalej, no to Jezus tłumaczył wtedy uczniom, że prawdziwa nieczystość nie wchodzi do człowieka z zewnątrz, tylko wychodzi. Bo z serca człowieka pochodzą zabójstwa, złe myśli, cudzołóstwa. Wszystko zło, grzech. I to go zanieczyszcza. Staje się on nieczystym. Dla nas to jest, przypuszczam, oczywiste dzisiaj, że tak się dzieje, ale spróbujmy wejść jeszcze w to głębiej. Każdy grzech, który człowiek popełnia, jest nieczystością. Nie jest czymś, co powinno być w człowieku. To jest coś wbrew życiu. Pycha, nieczystość, zazdrość. Wszystko to, w czym jakiś sposób, chociaż drobny, uczestniczymy, nie powinno tego w nas być. A jednak czasami z nas wychodzi, bazując i wychodząc z naszego egoizmu. My traktujemy to często jako coś po prostu przynależącego wręcz naturze ludzkiej, ale człowiek nie został stworzony dla takiej nieczystości, nawet najmniejszej. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga jako ktoś, kto ma siebie dawać życie, przyjmować życie od Boga i od drugiego człowieka i dawać życie w nieustannej wymianie darów. W naszym prawdziwym imieniu, w prawdziwym zamiarze Bożym co do nas nie ma czegoś takiego jak zamknięcie, egoizm, czyli ta nieczystość, która dotyka naszych serc. A więc Jezus mówi: daj mi pić. Do kogoś, kto jest z definicji nieczysty, z definicji. I to jest jakiś wielki znak tego, co Bóg robi wobec nas, wobec każdego człowieka, wobec każdego człowieka. Kiedyś chyba był taki film, ja go nie oglądałem, ale utkwił mi film czy coś takiego, utkwił mi tytuł taki trochę ironiczny, trochę prowokacyjny, który brzmiał tak, że życie to jest śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. I jest to prowokacyjne zdanie, ale w pewnej sensie prawdziwe. To znaczy, my wszyscy chorujemy na śmiertelną chorobę, którą się zaraziliśmy. Zaraziliśmy się od pierwszych naszych rodziców. My wiemy, że to się nazywa, ta śmiertelna choroba nazywa się grzechem pierworodnym. I my czasem zupełnie o tym nie myślimy. Ale to jest korzeń tego, że w ogóle z nas wychodzi egoizm, którego nie powinno być. I tak naprawdę to jest rzeczywiście powód naszej śmierci. My czasem myślimy, że śmierć to jest po prostu pewne zjawisko biologiczne. Ale ono nie jest tylko i wyłącznie zjawiskiem biologicznym, bo Bóg nas nie stworzył do śmierci. To rzeczywiście jest nasza choroba śmiertelna. Wszyscy jesteśmy zarażeni śmiertelną chorobą, która swoje skutki na człowieku objawia albo parę chwil po poczęciu, albo po stu iluś latach. Ale zawsze objawia na każdym. Każdy jest zarażony. I teraz, co Bóg mógł zrobić, co chciał zrobić, co zrobił z taką śmiertelną chorobą człowieka, od której nikt absolutnie nie jest wolny, która objawia się w śmierci, ale też objawia się w tym, że jesteśmy zamknięci, że ranimy, że ranimy drugiego człowieka i zarażamy go niejako grzechem przez nasze słowa, przez nasze czyna, czasem przez naszą obojętność albo nieobecność. Wiemy o tym, że to dotyka, zaraża, boli. Jeśli jesteśmy wrażliwi na to, to żałujemy za to. Ale to jest prawie, że nie do uniknięcia, mówimy, że to jest, że ani się nie obejrzy, a potrafi kogoś słowem dotknąć, zranić. I teraz, co w tym wszystkim robi Bóg? Wracam jeszcze do tych słów Jezusa. Daj mi pić. Czasem niektórzy mają wrażenie, mają taki obraz Boga, że Bóg jest gdzieś daleko, na jakiejś takiej odległej wyspie, gdzie nie może go dotknąć wirus, sobie bezpiecznie siedzi, wszechmocny i wolny od jakiegokolwiek wirusa. Ale tak naprawdę Bóg, który stał się człowiekiem, można by go porównać do takiego lekarza, który zamiast przyjść do człowieka cały w kombinezonie takim i z maską, widzimy dzisiaj te obrazy, zabezpieczony, on się dokładnie całkowicie odbezpieczył. Przyjęcie naszej ludzkiej natury przez Syna Bożego to jest całkowite odbezpieczenie się Boga wobec człowieka. Całkowite otwarcie się na wszystko, kim ten człowiek jest. Oczywiście do samego końca, łącznie i przede wszystkim z tą śmiertelną chorobą. Daj mi pić. Jakżeż Ty możesz mnie o to prosić? Syn Boga stał się człowiekiem i został zabity. Poddał się tej chorobie, żeby rzeczywiście nas uleczyć. Żeby przyjść i dać nam tę absolutnie najlepszą, najwspanialszą szczepionkę, która daje życie, życie wieczne. I przed tym niesamowitym dziełem Boga trzeba się niesamowicie pochylić, zastanowić i otworzyć ze zdumienia serca, usta, oczy. Mówię do katechumenów, którzy będą tego słuchać, tego nagrania. Czy wy w to wierzycie? Czy wy w to wierzycie, przygotowując się do chrztu? Czy wierzycie, że do takiego Boga idziecie, który w chrzcie, w bierzmowaniu i w tej pierwszej komunii, zjednoczeniu jest właśnie taki, który zabiera od was wszystko, co złe, co jest śmiercionośne, co jest grzechem, co jest wirusem, wszystko bierze w siebie i oddaje życie, i daje życie zamiast, w zamian za to. I to właśnie oznaczają słowa świętego Pawła, które dzisiaj czytaliśmy, że Chrystus umarł za nas jako za grzeszników, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. To dotyczy każdego z nas, mimo że chronologicznie stało się to 2000 lat temu, ale za chwilę dokona się to na ołtarzu. I to jest nieustannie coś, co nas uprzedza, co nas uprzedza, co nam daje życie. Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Samarytanka, a potem w rozmowie z Jezusem, już nie będę tego wszystkiego opisywał, co się tam dzieje, krok za krokiem zaczyna w Niego wierzyć. I widzi, że te pragnienia w jej życiu, które chciała zrealizować, których realizacja dałaby jej życie, nie funkcjonują. Życie jej odbierają. Chciała życia. Te 5 związków z różnymi mężczyznami świadczy o tym, że szukała życia i ciągle go nie znajdowała. A ostatni partner, dzisiaj byśmy powiedzieli, bo nie mąż, z pewnością jej tego życia nie dawał, bo status nieżony był dla kobiety w tamtych czasach bardzo, bardzo trudny. Była kimś zupełnie podrzędnym, nie mającym wielu praw. Staczała się, można powiedzieć, w tym poszukiwaniu życia i szukaniu tej wody, która by ją nasyciła. I wiedziała, że to jest beznadziejne. Nagle przychodzi ktoś, kto jej mówi, ja ci dam to, co spełni twoje najgłębsze pragnienie życia. Jezus tak przychodzi do każdego z nas, tak się daje w Komunii Świętej. To jest Bóg żywy, który daje życie. Czy ty, czy ja, czy my w to wierzymy?